Teraz następna sprawa. Zauważcie, że wszyscy nosimy ciemne okulary. Tak, tak. Odbite promieniowanie od śniegu, ale przede wszystkim bardzo cienka warstwa ozonu, która jest w atmosferze nad Antarktydą, powoduje, że tego promieniowania UV dociera bardzo dużo. I jeszcze dodatkowo odbite od śniegu w taki piękny, słoneczny dzień powoduje, że uszkodzenie wzroku następuje w bardzo krótkim czasie. Tak samo trzeba się smarować kremem z filtrem, najlepiej 50. Jest taki specjalny krem na Antarktydę, 50. I to naprawdę trzeba się smarować grubo, bo można sobie nieodwracalnie zniszczyć skórę na twarzy i na rękach. Natomiast ja zgubiłem okulary na lodowcu, po prostu się potknąłem i wpadły mi do szczeliny na lodowcu. No i nie było szans ich wyjąć, no a musiałem jakoś dotrzeć do stacji. A żeby dotrzeć do stacji, to musiałem coś widzieć. No to tak przesłaniając oczy ręką, jakoś do tej stacji dotarłem, z tym, że jak już doszedłem do stacji, tak to z godzinę trwało, no to już nic nie widziałem kompletnie. No i następne dwa dni spędziłem w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, bo każdy nawet najmniejszy promień światła powodował okropny ból. No i w ogóle lekarz mnie tak pocieszył pierwszego dnia, że nie wiadomo, czy ja w ogóle będę coś jeszcze widział. No niemniej jednak, no gdyby to trwało jeszcze drugą godzinę, no to pewno już bym nic nie widział. A tak, no to na szczęście udało mi się z tego wykaraskać. Także to, co jest charakterystyczne dla polarników i na Antarktydzie, i w Arktyce, to są właśnie ciemne okulary. Teraz już będziecie wiedzieć dlaczego. I nawet w dni, kiedy nie ma silnego słońca, również się chodzi w okularach, chociaż wtedy wygląda człowiek bardzo śmiesznie, bo niebo zachmurzone, a ktoś idzie w takich okularach całkiem ciemnych. Ultrafioletu nie widać, a on przenika przez chmury. Oczywiście jest go mniej, bo chmury trochę wytłumiają. Natomiast to, co pochwyci normalnie ozon, to jest dużo, dużo więcej przechwyconego ultrafioletu. A poza tym opalanie się jest niezdrowe, i słońca należy unikać, jeżeli chce się być jak najdłużej młodym. No chyba, że chwilę w solarium. Teraz trochę o życiu rodzinnym i towarzyskim. Zaczniemy od pingwina białobrewego. One wbrew pozorom cały czas coś robią. Zauważcie, te dwa pingwiny i tego. Stoją w bezruchu, ale każdy patrzy w inną stronę. I one cały czas są na posterunku, pilnują tych dwóch piskląt. Pilnują, czy nie zbliża się wydrzyk wielki i czy nie zaatakuje, nie porgwie pisklęcia. Natomiast w momencie, kiedy wydrzyk atakuje, one są bardzo skuteczne, zbijają się w coś na kształt trójkąta. No i nie chciałbym być w skórze tego wydrzyka, którego by one dopadły, bo one naprawdę mają ostre dzioby i naprawdę są bardzo silne. No więc mój kolega miał taką przygodę, mnie takie drastyczne przygody ominęły na szczęście, że obrączkował pisklęta. No było tam 2000 pingwinów w okolicy. No jak jest 2000 ptaków, to słychać takie gdakanie, takie w miarę jednostronne, takie jednostajne gdakanie. No i on obrączkował to pisklę, obrączkował, a coś mu to nie szło za bardzo. No i to pisklę zaczęło się denerwować, zaczęło strasznie krzyczeć. I on mówi, że tak, w pewnym momencie usłyszał ciszę. Na pingwinisku zrobiło się całkowicie cicho. Podniósł głowę i co zobaczył? Zobaczył 1000 ostrych dzióbków i 2000 małych, gniewnych oczu. I jak wrócił do stacji, to mówił, panowie, one nie śpiewały 100 lat. Powoli i spokojnie postawił pisklę i powoli i spokojnie wycofał się. A kto by pomyślał, takie małe ptaszki, prawda? No więc te pingwiny obserwują. Co robią inne? Niektóre śpią, tak, dlatego że po prostu wraca z morza, w morzu specjalnie nie ma wielu możliwości, żeby się przespać, no bo musi pływać, żeby nie utonął. No trudno się pływa na śpiąco, no więc sobie odpoczywają. Inne oczywiście rozglądają się cały czas w trzy strony, mają taką strategię, żeby patrolować całe niebo, czy nie nadciąga wydrzyk, który chce porwać jakieś jajo albo piskle. Natomiast jest taka grupka pingwinów, które sprawiają wrażenie, jakby czegoś szukały. Czego one mogą tam szukać? Nie, no po jedzenie pływają do morza, pływają po ryby, jaja wysiadują, piskląt pilnują. Słodką wodę mają. Nie, wydrzyków to tak starają się trzymać z daleka. Właśnie nie trawy. Tak, kamieni szukają. Tylko po co? O właśnie. Dwa pingwiny znalazły kamień. I wywiązała się między nimi gwałtowna walka. Dlaczego? Dlatego, że gniazda, z których one budują, kamienie, z których budują gniazda, muszą mieć określoną wielkość. Nie mogą być ani za duże, ani za małe. Dlatego, że pisklęta mają bardzo delikatne łapki i w momencie, kiedy nie mają odpowiednich kamieni pod tymi łapkami, to one sobie te łapki kaleczą. Więc kamienie są, można powiedzieć, na wagę złota. A ponieważ wiadomo, że dla wszystkich nie starczy, to co one robią? Te dwa się biły o kamień. Ale co zrobił trzeci pingwin? Trzeci pingwin stał i się przyglądał. A ja też siedziałem i byłem tylko obserwatorem. Natomiast w momencie, kiedy tamte dwa były tak zacietrzewione i tak się sobą już zajęły, to ten trzeci pingwin porwał kamień i uciekł z nim. A już był tak daleko, że jak te się zorientowały, to już nie było sensu, żeby go goniły. Zresztą już były osłabione tą potyczką. No więc trzeci pingwin ukrył kamień, uciekł z nim i przyniósł go do swojego gniazda. I tutaj widzicie, ten młody pingwinek ma ten komfort, że łapek sobie nie kaleczy i tak sobie dzielnie wygląda. Rybki mu przynoszą z morza. No, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.